Umiłowani w Chrystusie, drodzy bracia i siostry, droga młodzieży chrześcijańska oraz przyjaciele kosztownej prawdy Bożej. Brat tu wspomniał 10 słów. Proszę bratostwa, patrząc na ten wspaniały napis, błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego. Gdybyśmy sobie postawili to pytanie, ile razy myśmy ten werset czytali? Ile razyśmy go słyszeli? Ale postawmy sobie drugie pytanie, końcówkę tego wersetu. I strzegą go. Czy to, cośmy słyszeli już dotąd, na naszych ucztach, to, cośmy czytali z Słowa Bożego, czy staramy się to przestrzegać, czyli wprowadzić w nasze życie? W tej chwili rozważania ja chciałbym zwrócić uwagę na takie ciekawe słowa zapisane w Księdze Pieśni Salomonowych w 4 rozdziale od 12 do 16 wersetu. Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja, źródło zamknione, zdrój zapieczętowany. Szczepki twoje są sadem jabłek granatowych z owocem wdzięcznym, cyprysu i szpikanardu, szpikanardu i szafranu, kasji i cynamonu, ze wszystkimi drzewami kadzidło przynoszącymi myrry i aloesu, ze wszystkimi osobliwymi rzeczami wonnymi. O źródło ogrodne, zdroju wód żywych, które płyną z Libanu. Powstań, wietrze północny, a przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój. Niech płyną wonności jego, niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego, a niech je rozkoszne owoce swoje. Chciałem zwrócić szczególną uwagę na końcówkę tego zdania. Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego, a w tym ma jakiś cel, a niech je rozkoszne owoce swoje. Temat nasz nazwiemy sobie Chrystus Pan w swoim ogrodzie. I zauważmy, czy nie o tym jest tutaj mowa. A również z drugiej strony patrząc, możemy sobie powiedzieć, że jest to jak gdyby z innej strony spojrzenie na naszego Pana, będącego po raz drugi na ziemi. Ale zauważmy od początku te słowa. Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja. Ogród zamkniony, źródło zamknione, zdrój zapieczętowany. Drodzy braterstwo, zapewne takim ogrodem zamknionym, gdybyśmy chcieli zacząć tak od początku jakoby, to byśmy powiedzieli, jest nasze własne serce. Takim troszkę szerszym ogródkiem zamknionym powinno być małżeństwo. Jeszcze troszkę szerszym to rodzina. A jeszcze większy taki ogród zamkniony to zbór ludu Bożego. A myślę, że dzisiaj i przez te 3 dni będzie również taki wspaniały ogród zamkniony, to jest nasze wspólne, bratnie spotkanie. A tak samo, jeszcze w szerszym tego słowa znaczeniu, to, że chcemy zawsze dbać o ogólne dobro pracy pańskiej. Bo jest to ten wielki, wspaniały ogród całości ludu Bożego i nie tylko u nas w kraju, ale na całym globie ziemskim. Tych wszystkich, którzy oddali się na wyłączną służbę Bożą. Ale teraz zauważmy. Czy rzeczywiście ten ogród jest zamkniony i po co jest zamkniony? Po co mamy zamykać swoje serce? Przecież ono powinno być otwarte, prawda? Ale powinno być zamknione, by nie dopuścić tam czegokolwiek nieczystego. Tak samo powinien być zamknione i to szersze, ten szerszy ogródek, jak małżeństwo, by nie dopuścić czegoś nieczystego. Dlaczego? Bo Pan, bo tu jest wspomniane, że przyjdzie miły mój do ogrodu swego, on chce zbierać owoce. Jak wyglądają owoce naszego własnego serca? Jak wyglądają owoce naszego życia małżeńskiego, jak wyglądają owoce naszego życia rodzinnego, proszę braterstwa, ale spojrzyjmy, jakie owoce przynosimy jako zbór, jako ten wspaniały ogród zamkniony, gdzie powinniśmy tak stać na baszcie i tak pilnować, aby tam nie przedostało się znów coś nieczystego. Czy to nauki nieczyste, czy Duch Światowy. Jest bardzo wiele do pilnowania. A żeby nie dopuścić i najmniejszą szczelinę, ją natychmiast starać się zabezpieczyć, aby tam się nie przedostało coś nieczystego. Tak samo, myślę, i na tym naszym spotkaniu chcielibyśmy, i każdy z nas ma takie pragnienie, ażeby to był naprawdę taki ogród zamkniony, by tutaj nie dopuścić. Ale czego nie dopuścić? Proszę braterstwa, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko ludźmi. Wielu z nas, a może większość, jechała całą noc, są trochę zmęczeni. A jeszcze, gdy posiedzimy tutaj cały dzień, może niektórzy sobie powiedzą, no po co to? Po co to tyle tych wykładów? Powstaje zniechęcenie. To znaczy, że coś tam, jakaś furtka zaczyna się otwierać. A może były pewne niewygody w drodze? A może coś więcej? A może tutaj będą jakieś niewygody dla kogoś? Zaczniemy szemrać, narzekać. Jak? To są te owoce, które Pan chce zbierać? A więc ciągle nie to. Tak samo, jeśli chodzi o ogólne dobro pracy Pańskiej, co ja zrobiłem, każdy z nas by sobie postawił takie pytanie, co ja zrobiłem, ażeby było lepiej. Bo wiemy, że narzekać, że jest źle, to jest bardzo prosta sprawa. Tylko, co ja zrobiłem, żeby było lepiej w tym właśnie wspaniałym ogrodzie. Zobaczmy, że w tym ogrodzie miały być wspaniałe drzewa przynoszące wspaniałe owoce i nie tylko owoce, ale drzewa, które by, i krzewy, które by przynosiły wspaniałą woń, wspaniały zapach. I tutaj ciekawe zdanie w tym 16 wersecie na początku. Powstań wietrze północny, a przyjdź wietrze z południa i przewiej ogród mój. Kochani braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że wiatr, owszem, dziś może gdy jest ciepły dzień, to wietrzyk to byłby dobry, prawda? Ale tu nie o wietrzyku jest mowa. Przewiej ogród, przyjdź wietrze z północy i wietrze z południa i przewiej ogród mój. A więc ten wicher wskazuje na jakieś szczególne doświadczenia. I drodzy braterstwo, ja myślę, że szatan nie tylko chce, ażeby nam tak przewiał, byśmy się z sobą poróżnili, ale chce również nas przestraszyć może takim wichrem, który zbiera się nad tym światem. Żeby nas przerazić, żeby nas zniechęcić. A jaki był wynik tego wichru, tego wiatru? Niech płyną wonności Jego. A w tym czasie, miły mój, będzie zbierał owoce. Niech płyną Jego wonności. A zatem doświadczenia, pokazane tu przez wicher, mają spowodować jeszcze większe nasze wzajemne spojenie duchowe, większą braterską miłość, większe wzajemne zaufanie, a przez to wypłynie wspaniała woń prawdziwej, bezinteresownej, braterskiej miłości. I oto cel owego dopuszczenia tego wielkiego wiatru, wielkiego wichru, który miał przewiać tenże ogród. Ale, drodzy braterstwo, my chcemy się szczególnie zastanowić nad tą końcówką. Miły mój ma zbierać o rozkoszne owoce swoje. Zauważmy. Jakie by to były te rozkoszne owoce, których Pan spodziewa się, że myśmy je mieli przynieść? Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że gdy oddaliśmy się Bogu na służbę, to zostaliśmy do czegoś zobowiązani, a przede wszystkim, że mamy w sobie wyrabiać, rozwijać owoce, owoce Ducha Świętego. I teraz byśmy sobie powiedzieli, że nasz Pan po to przyszedł po raz drugi i po to przyszedł do swego ogrodu, żeby zbierać swoje owoce. On tu zasiał ziarno prawdy, które miało przynieść owoce. I teraz zauważmy, czy te owoce są w nas coraz bardziej dojrzałe, żeby Pan miał co zbierać, czy też będziemy się tylko sprzeczać, kiedy, którego dnia przyszedł, co już zrobił, w jakich szatach przyszedł i tak dalej. Proszę Państwa, to wszystko jest potrzebne, tylko nie do sprzeczek, ale Pan przyszedł nie po to. Pan przyszedł zbierać owoce. I teraz zauważmy, jeśli jesteśmy przekonani, że żyjemy w tak bardzo ważnym czasie, gdzie Pan przyszedł zbierać owoce, to zauważmy, czy te owoce we mnie się znajdują. Jakie owoce? To żeby zwrócić uwagę na owoce, to apostoł święty Paweł najpierw zwraca uwagę na życie pocielesnemu. A dopiero później zwraca uwagę na owoce, jakie powinny w nas być. I w tym pamiętnym 5 rozdziale listu do Galacjan od 16 wersetu tak upomina. A to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Lecz jeśli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod zakonem. A jawne są uczynki ciała i wylicza. Cudzołóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnacki, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jako mi przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Gdyby był czas, to byśmy zwrócili uwagę na poszczególne tu wspomniane uczynki ciała, za które to jest niemożliwe, gdybyśmy je pełnili, ażeby otrzymać udział w Królestwie Bożym. Tu apostoł wyraźnie mówi, że którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I teraz zwraca uwagę na tą najważniejszą rzecz, na którą się chcemy zastanowić. Ale owoc ducha to są te owoce, po które Pan przyszedł do swego ogrodu, do swej oblubienicy, ażeby je zbierać. Owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Kochani braterstwo, spojrzyjmy na te owoce, gdyż to dla nas jest tak ważne, czy te owoce w nas są coraz więcej rozwinięte, bo to nie wystarczy, że tam jakiś zaczątek w nas się znajduje. Pan, gdy przyszedł zbierać owoce, to owoce dojrzałe. My chyba nie idziemy zbierać owoców do naszych sadów, ogrodów wtedy, gdy drzewa, czy krzewy, czy inne rośliny kwitną, prawda? Ale wtedy, gdy owoce są dojrzałe. Zauważmy, takim owocem pierwszym to jest miłość. Przeciwieństwo, nienawiść. Czy czasem się coś takiego nie znajduje, coś odwrotnego w moim sercu? Miłość to inaczej żywa skłonność serca, to przychylność, a może być taka miłość własna, nazwana ambicją lub samolubstwem. Może być tak zwana miłość zmysłowa, nazywana popędem lubieżnym, niekontrolowanie własne czyni wielkie krzywdy innym, gdy sami siebie nie umiemy kontrolować. Ale nam nie o tą miłość chodzi. Nam chodzi o miłość duchową, która jest wolna od wszelkiego pierwiastku zmysłowego. To jest ta miłość bezinteresowna. Owoc, jak wspomniałem, to nie tylko piękny kwiat, czyli miłość na zewnątrz. To byśmy może chcieli pokazać innym. To nie o taką miłość chodzi, bo to nie jest owoc. Ona musi płynąć naprawdę z serca. Owoc musi mieć piękny kształt. Owoc musi dojrzeć. To zobaczyństwo, żeby w ogóle owoc mógł urość, to my pamiętamy, żeby w ogóle mógł być zaczątek owocu, to taka jedna myśl jest wspomniana, że do tego pięknego kwiatu to musi wejść taki wstrętny owad. I on tam coś zrobi, prawda? On wchodzi zupełnie po co innego. On wchodzi, żeby zebrać słodycz z tego kwiatu. A bezwiednie on zapyla kwiat i zaczyna się pewien zaczątek, że rozwija się owoc. W nas może, gdy rozwijała się początkowo taka miłość powierzchowna, wydawało się coś bardzo pięknego. Ale gdy nas dotknęły doświadczenia, taki wstrętny owad czasem zajrzał do naszego wnętrza, wydawało nam się, że nam dokuczył. A tam nastąpiło to, że owoc zaczął rosnąć. I ten owoc musi urość i dojrzeć, ażeby on był tym pięknym, dojrzałym owocem, że później żadne doświadczenia nie będą nas mogły zgnieść. Żadne doświadczenia nie pozwolą nam na to, by się uprzedzić do brata, do siostry. Owszem, na początku mamy taką miłość jakoby do pewnego stopnia obowiązkową. No bo dlaczegoż mamy nie miłować kogoś, jeśli nam ktoś krzywdy nie czyni? Ale później powstaje w nas taka miłość już bardzo wyraźna. Poznajemy boski charakter, boski plan zbawienia i miłujemy Pana Boga ze względu na Jego plan, na Jego charakter. Ale to uczy nas, że mamy się nauczyć tak zwanej miłości, miłości do braci. Miłości, która potrafi cierpieć, a jednak będzie miłować. Aż dojdziemy do punktu doskonałej miłości, miłości do nieprzyjaciół. Drodzy braterstwo, nam się nieraz wydaje, jak dobrze, że wśród nas są tacy bracia, którzy mogą nam w czymś pomóc. Jak dobrze są wśród nas takie siostry, gdzie my dzisiaj tutaj sobie spokojnie siedzimy, a one tam od wczesnego ranka parzą się w gorącej kuchni. A my, wydaje nam się, że to będzie jakiś może obowiązek, a później może, gdy usiądziemy czy staniemy do posiłku, może z grymasem na coś popatrzymy, albo myśmy myśleli, że będzie coś lepszego. Czy to jest okazanie miłości? Drodzy braterstwo, zauważmy, jak w wielu drobnych sprawach i miłość ta będzie tą, która nigdy nas nie doprowadzi do stanu takiego, by w sercu swoim pomyśleć, w swoim umyśle, by pomyśleć coś takiego, co by mogło obniżyć wartość brata czy siostry. Miłość ta, ona rezygnuje z swoich przywilejów, aby komuś nie sprawić przykrości. Nasz Pan przyszedł, by zebrać taki właśnie owoc. Ale tych owoców tu jest tak wiele wymienionych. Innym owocem, którego Pan chce również zebrać, to wesele. Inaczej radość. Przeciwieństwo radości to smutek, prawda? A więc weselić się to być wesołym, radować się. Radość to inaczej rozkosz, uciecha, wesele. Proszę braterstwa, zauważmy. Apostoł Święty Paweł to kiedyś tak upominał braci w Filipii, co pisze w 4:4. Radujcie się zawsze w Panu i znowu mówię, radujcie się. Czy ten owoc we mnie jest dojrzały? Czy ja naprawdę potrafię zawsze się radować? Czy też z byle czego, z byle jakiego powodu zacznę szemrać, narzekać? Chociaż tak często pamiętamy o tym. Nie będę szemrał ani narzekał, cokolwiek Jego opatrzność raczy na mnie dopuścić. Nieraz drobnostki. Drobnostki w domu rodzinnym, w małżeństwie, drobnostki w rodzinie, drobnostki w zborze. I z tych drobnostek, zamiast z nich wyciągnąć naukę, lekcje, ażebyśmy umieli w takich sytuacjach się radować, by odnieść odpowiednią naukę, taką, którą Pan nam chciał przez to podać, zaczynamy się czasem obrażać, gniewać i znika radość. Ale tak radować się mogą tylko ci, którzy bezgranicznie zaufali Bogu, którzy wierzą, że tym, którzy Boga miłują, to wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. A więc i to, że nieraz nieopatrznie brat czy siostra mi coś takiego powie, co mnie zaboli, że coś takiego zrobi, że mnie się to nie podoba. Ale to nie powód, ażeby zaraz zlekceważyć, obniżyć wartość danej osoby. Są ludzie, którzy mogą radować się dziś, a jutro już są zniechęceni, przygnębieni, bo nie mają prawdziwej radości. Dlatego postawmy sobie pytanie. Czy jestem zadowolony, czy zadowolona zawsze? Czy odczuwam radość na przykład z przebywania w towarzystwie każdego brata i każdej siostry? Czy nieraz nie ma takich, albo czy ja nie jestem powodem tego, że ktoś niechętnie przebywa w moim towarzystwie? Kochani braterstwo, dlaczego nieraz tak jest, że w towarzystwie jednego brata czy siostry jednych przebywa nam się bardzo dobrze, w towarzystwie innych czujemy się jakoś zniewoleni? Nie chcielibyśmy razem przebywać. Coś tutaj okazuje się, że jest nie w porządku. Coś z tym owocem nie jest tak, jak być powinno. Mamy tyle wersetów wspomnianych odnośnie wesela, radości, ale jest to wszystko radość w Panu. Dawid tak bardzo cieszył się, weselem się z tego, że mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy. Drodzy braterstwo, ja myślę, że nas nieco innego przyciągnęło na to miejsce. Tylko nasza radość, że znów będziemy razem, że idziemy do domu Pańskiego, a Pan obiecał, że On się przepasze i będzie nam służył. Proszę braterstwa, apostoł święty Jan to piszemy, aby radość wasza była zupełna. Pisze w pierwszym liście apostoł święty Jan w pierwszym rozdziale, 4 wersecie. Aby radość wasza była zupełna. To jest owoc. Czy naprawdę nasza radość jest zupełna? A gdy patrzymy na to, co dzieje się wokół nas, tak wielu ludzi nieszczęśliwych, niezadowolonych, a moja radość jest zupełna? Proszę braterstwa, to, że tak się dzieje, to my wiemy, że tak się dziać powinno. I o to prosiliśmy i prosimy nadal w modlitwie. Przyjdź królestwo Twoje. A jak? To królestwo to miało od tak przyjść bez żadnych doświadczeń? A więc skoro przychodzą pewne doświadczenia, pewne oznaki nadchodzącego królestwa, to jest powód do narzekania, do niezadowolenia? Dlatego, że Pan wysłuchuje nasze modlitwy? A więc radość winna być radością zupełną. Tenże sam apostoł święty Jan, ale w trzecim liście, w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie pisze, że bardzo cieszy się, że dzieci Boże chodzą w szczerości. Bardzo wielka radość z tego powodu. Proszę braterstwa, a my, gdy nieraz widzimy nieszczerość w małżeństwie, nieszczerość w rodzinie, nieszczerość w zborze, to jest powód do radości? I dlatego wtedy przychodzi takie zebranie, jak zebranie świadectw. I albo nikt nic nie powie, a jeśli coś powie, to powie od tak, no, że i ja mam doświadczenia, że z tego nikt nic nie wie. Dlaczego? To świadczy o tym, że coś z tymi owocami nie jest w porządku, a Pan chciałby je zebrać. Dlatego, żeby je mógł zebrać, one muszą być dojrzałe. Apostoł Paweł, gdy mówi jakoby o końcówce swojego biegu, to bieg swój wykonam z radością. To zbawiennictwo to nie tylko, żeśmy rozpoczęli z radością, gdy oddaliśmy się Bogu na służbę, ale tego biegu chcielibyśmy z radością dokonać. A wtedy byśmy usłyszeli takie słowa: wnić do radości Pana swego. Ale ten owoc musi być w nas dojrzały. Inaczej do radości Pana, tej wiecznej radości, wejść nie możemy. Proszę braterstwa, apostoł mówi o następnym owocu, którego Pan też chce zebrać. To jest pokój. Pokój. Przeciwieństwo pokoju to, wiemy, niepokój, brak zaufania, Inaczej mówiąc, wojna. Pokój to równowaga duchowa. To spokój serca. To ufność. Zauważmy, Pan Jezus, gdy wylicza w swoim kazaniu błogosławieństwa, mówi: błogosławieni pokój czyniący. Pokój czyniący. Nie mówiący o pokoju, tych jest bardzo wielu ludzi. Ale błogosławieni są pokój czyniący. W komentarzu Manny, ja nie będę czytał, ale Państwo zapewne pamiętają, 8 sierpnia jest taka myśl wspomniana, że gdziekolwiek sługa Pański się pojawi, to tam razem z nim w parze powinien iść pokój, a nie hałas i zamieszanie. Jak często dzieje się inaczej? To świadczy o tym, że zanosimy to, co mieści się w naszym sercu. Inaczej mówiąc, co mieści się w tym ogrodzie, do którego Pan przyszedł zbierać owoce. A więc jeśli w nim nie ma pokoju, to nie chodzi o ten pokój, że podamy bratu czy siostrze rękę i powiemy: pokój ci, bracie. A to gdzieś tam w podświadomości się odzywa: no ale ty mi tyle krzywdy wyrządziłeś. Proszę Państwa, to nic nie da. To nie takie owoce Pan przyszedł zbierać. Ale jeśli naprawdę w sercu jest pokój, ten pokój, o którym niegdyś powiedział Pan Jezus: pokój mój zostawiam wam. Nie jako świat daje, ja wam daję. Mój pokój. Na świecie może być pełno niepokoju, ale mamy wewnętrzny pokój otrzymany od naszego Pana. Apostoł Paweł upomina: pokój też zachowajcie między sobą. Ale teraz powstaje pytanie. Czy widzimy wiele niepokoju w rodzinie, w zborze, wśród braterstwa? Jeśli widzimy, to sobie postawmy następne pytanie. Co ja zrobiłem, aby wnieść pokój tam, gdzie jego brakuje? Proszę Państwa, wtedy zapewne ten owoc, który będzie w nas samych, on będzie się po prostu udzielał innym. Jeśli będziemy mieli pokój, zaufanie do brata, do siostry, to i on będzie nas darzył zaufaniem i będzie rozwijał się prawdziwy pokój. Proszę Państwa, znów po latach wprawdzie spojrzyjmy na następny owoc, jaki mieliśmy przynieść. W tym tłumaczeniu nieskwapliwość, w Biblii Tysiąclecia cierpliwość. Cierpliwość. Przeciwieństwo cierpliwości to bunt. Jakoby definicja cierpliwości to wytrzymałość, znoszenie cierpienia, spokojne wyczekiwanie, wyrozumiałość, łagodność. Proszę Państwa, gdy przynosimy owoce, to jak? Na samym początku, gdyśmy przyszli do poznania prawdy, czy one powinny być bardziej dorosłe, dojrzałe, gdy jesteśmy coraz to dłużej w prawdzie? No ja myślę, że to jest bardzo proste, prawda? Im dłużej, tym te owoce będą bardziej dojrzałe, prawda? I teraz zauważmy. Cierpliwość. Pomyślmy sobie. Czy mieliśmy większą wtedy, na początku potrafiliśmy więcej znosić, czy cierpliwość jest dzisiaj w nas owocem dojrzałym i potrafimy wszystko znieść? Ona potrafi wszystko wytrzymać. Czy rzeczywiście ten owoc w nas się rozwinął? Pewien autor podał taką myśl. Słowo cierpliwość zawiera w sobie myśl o cichym, spokojnym znoszeniu cierpień z wytrwałością i pokorną rezygnacją, bez żalenia się lub szemrania. Jest to zaleta wskazująca na siłę charakteru i na dobre wyćwiczenie samego siebie. To nie to, że my chcemy kogoś próbować i wyrabiać w kimś cierpliwość. To nie naszą jest sprawą. Mamy wyrobić w sobie ten owoc, owoc cierpliwości. Zdobyć taki charakter można tylko przez poddanie się różnym próbom, uciskom, cierpieniom i zawodom w naszym życiu. Nieraz możemy poczuć się zawiedzeni. Gdyby nam przyszło porozmawiać, a tak porozmawiać może w takim szczerym gronie, czy byśmy nie powiedzieli, jak często zawiedliśmy się na jakimś bracie, na jakiejś siostrze, doznaliśmy zawodu. Ale czy to znaczy, że przestaniemy miłować? A więc ten owoc nie urósł. Ten owoc nie dojrzewa. On w ogóle nie rośnie. Cierpliwość. Cnota ta błyszczy najjaśniej wtedy, gdy przechodzimy pod żarem ciężkich doświadczeń. Byłoby znów wiele wersetów do wspomnienia. Ja nie wspominam, by nie przeciągać czasu. Apostoł Paweł upomina Żydów: cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Potrzeba nam bardzo wiele cierpliwości. Proszę braterstwa, nawet w wyczekiwaniu, aby stało się to, co jest zgodne z planem naszego Ojca. Ileż to prób, różnych prób, ażeby pewne rzeczy w planie Bożym przyspieszyć. Albo też może coś innego, żeby gdzieś odłożyć jeszcze na daleką przyszłość. Bo coś nam w tym miejscu nie pasuje. Nie. Mamy pozostawić to wszystko Panu, a my mamy spieszyć się, żeby zdążyły w nas urość właśnie wspomniane owoce. Pan po nie przyszedł. Doświadczenie, mówi apostoł święty Jakub, sprawuje cierpliwość. Doświadczenie. A gdy przychodzą te doświadczenia, a może najwięcej, gdy przychodzą od strony braci, są tak przykre, tak trudne i tak okazuje się, że nam brak jest cierpliwości. To doświadczenie po to nam jest dane. Po to Pan zezwolił, by ono przyszło na nas. Apostoł Jakub zwraca uwagę: o cierpliwości Ijobowej słyszeliście? A koniec Pański widzieliście? Jak wielce miłosierny i gościwy jest Pan. My byśmy nieraz byli gotowi osądzić kogoś na podstawie może jakichś wydarzeń. Cierpliwość nam nakazuje: nie sądźcie przed czasem. Sąd nie należy do nas. Apostoł upomina także, że to, co przedtem napisano, to przez cierpliwość pism, abyśmy my nadzieję mieli. Co przedtem napisano, to my mamy mieć cierpliwość, ażeby te pisma się wypełniły, a te, które się już wypełniły, dodają nam nadziei i cierpliwości do czekania na wypełnienie się następnych. Byłoby znów bardzo wiele wersetów. Ale tak samo i karanie. Gdy ono przychodzi na nas, to nie zdaje się być wesołe, ale smutne. Ale przez to karanie wyrabia się w nas cierpliwość. Mamy cierpliwie oczekiwać na zbawienie. Święty Jan Objawiciel mówi tak bardzo proste, a bardzo ważne słowa: żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat. A więc bardzo wiele potrzeba nam jest w naszym życiu cierpliwości. Drodzy braterstwo, następny owoc, którego Pan chce zebrać, to dobrotliwość. W innym tłumaczeniu uprzejmość. Przeciwieństwo to złośliwość, grubowatość. Chrześcijanin nie może być złośliwym człowiekiem. Owszem, jesteśmy ludźmi i nieraz nam się coś nie uda, coś nam nie wyjdzie dobrze, ale nie możemy czynić czegoś złośliwości. I znów coś staje się bardzo bolesne. Mnie to bardzo nieraz boli, gdy widzę takie rzeczy. Tu jest wspomniane, że złośliwość to jest przeciwieństwo dobrotliwości. Rozumiemy, że na przykład w wieku starczym przychodzi wiele chorób, które wpływają na to, że człowiek staje się coraz bardziej trudny. Ale nie może stać się złośliwy celowo. Co to znaczy? Że im dłużej jesteśmy w prawdzie, tym nasza dobrotliwość, czyli nasza uprzejmość powinna być bardziej widoczna. Okazuje się nieraz coś innego. Brak cierpliwości, brak uprzejmości, powstaje złośliwość. I proszę Państwa, to nie to, że może my potrafimy przez to dokuczyć czy to synowi, córce, zięciowi, synowej, wnukom. Pytamy się, komu my najwięcej dokuczymy, jeśli będzie to wynikało z złośliwości? No przede wszystkim samemu sobie. Przecież nam chodzi o to, żebyśmy my wyrobili w sobie owoce. Owoce Ducha Świętego. Jeśli ich nie wyrobimy, no więc niestety Pan nie będzie miał co zebrać. Pan po nie przyszedł. Człowiek dobrotliwy to jest skłonny do czynienia zawsze dobrze. Pełen dobroci, dobry, łaskawy, łagodny, poczciwy, inaczej dobroduszny. Uprzejmość to szczerość. Proszę Państwa, nieraz okazuje się, że chcielibyśmy coś robić na własną rękę. Zamiast to, co chcemy zrobić, podzielić się, jeśli nam coś, może to jest nawet coś dobrego, ale wiemy, że pojedynkę niewiele rzeczy możemy zdziałać dobrych. Dlatego chcielibyśmy się najpierw z kimś tym podzielić, posłuchać pewnych rad. Jeśli będziemy chcieli coś zrobić na siłę, w pojedynkę, na pewno nie jest to owocem, a to jest Ducha Świętego. Bóg jest dobrotliwy, jak mówi Pan Jezus, nawet dla niewdzięcznych. W czym nasza dobrotliwość ma się objawiać? Tyle mamy wspomnianych wersetów. Bądźcie dobrotliwi. Obaczcie dobrotliwość Bożą. Dobrotliwość Boża, ona do pokuty prowadzi. Owoc zależy od dobrotliwości w naszym codziennym zachowaniu. Apostoł Paweł upomina, przyobleczcie się w dobrotliwość. W liście do Kolosan, 3 rozdział, 12 i 13 werset. Mamy się oblec w dobrotliwość. Jeśli ten owoc nie będzie w nas wyrobiony, znów nie nadajemy się do Królestwa Niebieskiego. I to teraz ma nas doprowadzić do następnego owocu, jakim jest dobroć. Dobroć. Przeciwieństwo dobroci, no to wiemy, że jest złość. Proszę Państwa, zauważmy. Definicja jakoby dobroci to skłonność do dobrego, czyli do czynienia dobrze. Dobrotliwość to łaskawość, szczodrobliwość. Dobroć wrodzona to dobroć serca. Należyty, dobry stan czegoś, dobry przymiot, dobry gatunek, wartość, zaleta, cnota. Psalmista mówi, że dobry jest Pan. Dlaczego? Bo drogi naucza grzeszników. Jak mówi w psalmie 25, a 8 wersecie. Dobry jest Pan, bo naucza drogi grzeszników. Pan Jezus, gdy pewien człowiek do Niego zwrócił się, nauczycielu dobry, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Zauważmy, Pan Jezus, który tyle dobrego w życiu uczynił. A mówi temu człowiekowi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Ojciec, który mnie posłał. Zauważmy, na jaką subtelną odpowiedź zdobył się Pan Jezus, że nie poczuł się, nie pokazał na siebie, jakim to ja jestem dobrym, że przyszedłem za was oddać życie, ale mówi, że ten dobry to jest Ojciec. On obmyślił taki wspaniały plan. I dlatego, i gdyby nam się nieraz wydawało, że może ja jestem za dobry, nie myślmy o tym. Nasz Pan był naprawdę dobry. Wskazał na jakoby lepszego od siebie. A więc, żebyśmy jednak mogli być dobrymi pod tym względem, by taki owoc w nas się rozwinął, to musimy pokazać, czego się nauczyliśmy. Co uczyniliśmy w swoim życiu? Czy to, co czynimy, jest rzeczą dobrą czy złą? Czyny dobroci, bo tu nie chodzi o słowa. To jakoś dziwnie apostoł ustawił te owoce, że dopiero teraz, jako siódmy z kolei, to wstawił owoc, jakim jest wiara. Czy wiara to nie na samym początku? Każdy, kto przystępuje do Boga, to wierzyć musi, że jest Bóg i tak dalej. Ale to jeszcze nie jest owoc. Wiara musi się rozwijać, musi urosć w owoc. Inne tłumaczenie mówi wierność. Przeciwieństwo wiary czy wierności to brak zaufania, nie wiara. Ale wiara jako owoc to jest ufność, to jest pewność. Nie tylko o istnieniu Boga i prawdziwości Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym, ale jest to pewność odnośnie wszystkich danych obietnic Bożych. I tu chodzi o taką wiarę, wiarę żywą, która jest poparta na co dzień uczynkami miłości do Boga i do bliźnich. Jeśli tak, nie będzie takiej wiary w nas, to będzie wiara albo martwa, czyli bez uczynków, albo fałszywa, oparta na naukach, tradycjach ludzkich. Proszę Państwa, zauważmy. Tam, gdzie zwrócona jest uwaga właśnie na wiarę, jaką ona jest konieczną w naszym życiu i że ci również mężowie Boży w Starym Testamencie musieli udowodnić swoją wiarę i tylko wtedy mogło im to być poczytane ku sprawiedliwości. Jak jest mowa o Abrahamie i wielu innych mężach Bożych Starego Testamentu. A więc to nie chodzi o to, że myśmy uwierzyli i wstąpiliśmy na wąską drogę, to już otrzymaliśmy owoc. Nie. Owoc wiary to praca, a żeby ona się nie zachwiała w żadnej sytuacji, w żadnych doświadczeniach, w żadnych wichrach, gdyż wtedy ma wypłynąć woń, gdy powionie, to jest wicher. A teraz ten owoc prowadzi nas do następnego, którym jest cichość. Biblia Tysiąclecia tłumaczy łagodność. Przeciwieństwo to arogancja. Cichość to spokój, czasami milczenie, cisza, spokojność, skromność, powolność do gniewu. Bardzo ważne zdanie podane przez wiernego sługę, że cichy, człowiek cichy, to jest chętny zawsze do nauczenia się czegoś. Zauważmy. Człowiek cichy będzie się chciał zawsze czegoś nauczyć. Nie do nauczania, ale do nauczenia się czegoś. A ja myślę, że naprawdę nauczyć się czegoś możemy od każdego. Od każdego brata, od każdej siostry. Może na jednym punkcie upadają, widzimy pewne słabości, ale na innych widzimy takie cechy charakteru, a może tak dojrzałe niektóre owoce, że na nich możemy się wzorować. Tak jak to Pan Jezus powiedział. Uczcie się ode mnie, że miałeś cichy i pokornego serca. Gdy fałszywie skarżyli na Niego, to On milczał. Psalmista mówi w psalmie 25, że poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Apostoł Paweł upomina, znosząc jedni drugich w miłości. Znoszenie jedni drugich to właśnie cichość, to łagodność. Że będziemy umieli, apostoł upomina, że wy, którzy jesteście mocni, powinniście znosić mdłości słabych, a nie podobać się samemu sobie. Wiele mamy upomnień, by naśladować cichości. Jeśli nauczać, to także w cichości. To nie chodzi o to, żeby kogoś zgromić, skrytykować, żeby go nauczyć w cichości. Apostoł Jakub w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie pisze: przyjmijcie z cichością słowo wszczepione. Słowo, które zostało w nas wszczepione. Mamy go przyjąć z cichością. Nie, że teraz ja jestem mądrzejszy, bo ja potrafię najlepiej coś wytłumaczyć. Jeśli coś zostało nam dane do zrozumienia, potrafiliśmy to zrozumieć, to powinniśmy na to okazać wdzięczność Bogu, a chcielibyśmy także tym podzielić się z innymi, ale nie po to, żeby kogoś poniżyć. Także apostoł święty Jakub, on tak bardzo wyraźnie zwraca uwagę na niektóre takie praktyczne sprawy naszego codziennego życia. I chociażby w 3 rozdziale, a 13 wersecie tak pisze: jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, niech pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości. Proszę baterstwa, nieraz komuś się wydaje, że jeśli potrafi głośno krzyczeć, to potrafi zakrzyczeć wszystkich i inni nie mają nic do powiedzenia. To ciągle nie o to chodzi. Krzyk pojawia się wtedy, gdy brak nam jest słuszności. Wtedy zaczynamy krzyczeć, chcąc przekrzyczeć, ale to nie o to chodzi. Niech pokaże swoje uczynki w mądrej cichości. Prorok Izajasz pisze w 29 rozdziale, 19 wersecie, że cisi rozweselą się. Oni otrzymają radość. Pan Jezus w swoim kazaniu: błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Jedna myśl bardzo ciekawa jest wspomniana w komentarzu Manny 23 kwietnia, gdzie autor podaje taką myśl, że kto chce być ofiarnikiem, musi być cichym. Inaczej nie może być ofiarnikiem, bo ta ofiara się nie spali. Jakoby ostatni owoc podany przez apostoła to wstrzemięźliwość, opanowanie. Przeciwieństwo to brak opanowania, brak samokontroli. Wstrzemięźliwość to powściągliwość. Trzeźwość w zrozumieniu Słowa Bożego to wstrzymywać się od pewnych rzeczy, ażeby nie wybuchnąć. Wstrzemięźliwość to opanowanie. Wstrzemięźliwość to samokontrola, czyli rozsądzanie samego siebie. Jak to apostoł mówi, gdybyście się sami rozsądzali, nie bylibyście sądzeni. Samokontrola. Zauważmy, wszystkie te owoce miały nas doprowadzić do tego, że będziemy umieli sami siebie kontrolować. Czasem łatwo jest kontrolować brata, siostrę, a może pilnować, co on robi, jak on żyje. Proszę baterstwa, często byłoby to podciągnięte pod wtrącanie się w cudzy urząd. Nie o to nam chodzi. Ale chcielibyśmy naprawdę na co dzień kontrolować stan swego serca, kontrolować swoją pracę, swoje słowa, swoje czyny. Proszę baterstwa, czy wynika to z tego, że dojrzały we mnie owoce i teraz potrafię każdego brata i każdą siostrę obmówić, że on nie ma owoców? Czy to taka dojrzałość? Proszę baterstwa, jest to oznaka bardzo wielkiej słabości. I dlatego nie pozwolą te owoce dojrzałe, nie pozwolą mi grzeszyć, obmawiając brata. Coś więcej. Te owoce nie pozwolą mi słuchać obmowy, bo to jest również grzechem. Te owoce nie pozwolą mi na to, ażeby pozwolić bratu grzeszyć, żeby on obmawiał. Wszystko to, gdybyśmy chcieli przejrzeć stan swego serca, przejrzeć swoje owoce, to zauważmy. Czy rzeczywiście Pan miał po co przyjść? Nieraz mówimy: miłość ostygła. Gdy przyjdzie po raz wtóry i znajdzie wiarę na ziemi, to jak to? Pan nie ma co zbierać? Nie miał po co przyjść? Miał po co. Tylko tu chodzi o mój stan serca. Czy rzeczywiście we mnie ma co zebrać? I dlatego myślę, że i to nasze spotkanie na tym miejscu, i nasze dalsze chwile naszego życia, dokąd Pan jeszcze pozwoli nam na tej ziemi się znajdować, żebyśmy mogli tak naprawdę zajrzeć do tych ogródków. Chrystus Pan sprawdza w dalszym ciągu swój ogród. Co ja w nim mam? Co ja mam w tym ogrodzie? Nie mamy czasu na to, by powrócić właśnie do tych rzeczy wspomnianych na wstępie, to znaczy tych uczynków ciała. Czy czasem któreś z nich nie znajduje się jeszcze w moim ogrodzie, w moim może osobistym ogródku? Jeśli tak, wyplewmy to, to co nieczyste. I teraz spróbujmy samych siebie doświadczyć. Więc który owoc, czyli które cechy wyrabiamy sobie teraz? Które już wyrobiliśmy? Czy widzimy w nas, nie w kim, w sobie, czy widzimy takie owoce już dojrzałe i może nad nimi teraz będziemy mniej pracowali, a dostrzegamy takie owoce, które naprawdę jeszcze w nas nie urosły i musimy nad nimi bardzo wiele popracować? Więc który owoc wyrabiamy? Spojrzyjmy, ile jeszcze nam brakuje. Wszystkie razem zdobywamy coraz, jeśli wyrabiamy, to zdobywamy coraz więcej umacnia to te cechy i wytwarzają w nas wyborny owoc. A jako drzewo, ono ciągle rośnie. Rośnie wzwyż, wszerz, także w dół, to znaczy korzenie, pień, gałęzie, kwiaty. To wszystko nie wystarczy. Może urośnie wielkie, wspaniałe drzewo i w pień, i w gałęzie, i w korzenie, i w kwiaty, ale to jest wszystko początek. Pan przyszedł zbierać owoce. Dlatego to zbawiciela dałby Bóg, ażebyśmy mogli być jednymi z tych wielkich szczęśliwców, ażeby w nas miał co zebrać. Jesteśmy przekonani, że Pan jest. Co dobrego w oczach Jego, niechaj czyni. Poddajmy się Jego pracy, poddajmy się Jego wymogom, a z swojej strony uczyńmy wszystko, co nam jeszcze brakuje, by te cechy w nas się mogły rozwinąć, te owoce, a jeśli one w nas będą, jak apostoł mówi, a obficie będą, wtedy nie próżnymi, ale niepożyteczymi wystawi nas i wtedy będziemy mogli usłyszeć te wspaniałe słowa. Sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, nad swoim własnym ogródkiem, tym maleńkim, nad wieloma cię postanowię, w nic radości Pana swego, czego baterstwu z głębi serca życzę i sam pragnę, to daj nam Boże. Amen.